uciek danych i kłopoty użytkowników po wycieku informacji z serwisu Booking.com.
I zastanówmy się też, czy czasem nie lepiej jest ominąć może jakichś tych pośredników, zwłaszcza w sytuacji takiego podróżowania.
Najczęściej tego typu oszustwa zmierzają do wyłudzenia danych naszej karty płatniczej, co oznacza, że zostanie ona wkrótce prawdopodobnie obciążona przez przestępców jakimiś ich transakcjami, ich zakupami.
Cyberprzestępcy, mając wiedzę o rezerwacjach, podszywają się teraz pod hotele, strasząc anulowaniem pobytu. Wszystko po to, aby wyłudzać pieniądze. A więcej o tym w relacji Kacpra Badury. Jak odróżnić hakera od prawdziwego recepcjonisty i jak ta sytuacja może wpłynąć na nasze wakacyjne plany? A Ksenia Maćczak porozmawia o tym z doktorem Adamem Karpińskim, ekspertem rynku turystycznego. Będzie też o prognozach Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w których czytamy, że ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie w Europie mamy zapas paliwa lotniczego na zaledwie 6 tygodni. Czy grozi nam uziemienie samolotów w samym środku sezonu turystycznego? A na koniec, po 18:00, dlaczego Krajowy Plan Odbudowy Zasobów Przyrodniczych wzbudza tak wielkie kontrowersje?
Ministerstwo podobnie uważa, że pszczoły miodne są konkurencją i wypierają naturalnych zapylaczy.
Nie zgadzamy się z tym. Nasze uwagi zostały przekazane do ministra klimatu i środowiska.
I o tym w relacji naszej redakcyjnej koleżanki Anny Rokicińskiej. Czy rząd rzeczywiście szykuje plan eliminacji pasiek? A może mamy do czynienia z ekologiczną ściemą? Moim gościem po 18:30 będzie Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. Dlaczego pszczoły zostały wykorzystane w politycznej grze? No i dlaczego do politycznej gry tak często włączane są zwierzęta? W różny sposób, no i nie zawsze, mam takie wrażenie, nie zawsze tak, jakby chciały. Tylko kto zwierzęta o to pyta? 10 minut po 16:00, tu popołudniowy program, Mark Lanigan. Południowym programie teraz echa. No, echa po spotkaniu, bardzo ważnym spotkaniu, choć nieoficjalnym, europejskich liderów. Premier Donald Tusk ocenił czas, jaki pozostał Europie na przygotowania do możliwego ataku Rosji. Mówimy, zdaniem szefa polskiego rządu, o miesiącach, a nie latach. W mocnym wywiadzie dla Financial Times szef polskiego rządu publicznie stawia pytanie, czy w razie godziny W Stany Zjednoczone dotrzymają sojuszniczych obietnic. To naprawdę poważna sprawa, ostrzega Donald Tusk, choć jednocześnie ucina spekulacje o braku wiary w natowski artykuł 5. Wraca zatem pytanie, czy Europa jest gotowa bronić się sama. Klaudiusz Slezak już razem z nami. Klaudiuszu, dzień dobry, dzień dobry.
Kłaniam się bardzo nisko.
Od czego zaczniemy zatem te wspomnienia już po zakończonym szczycie europejskich przywódców? Od tego jednego z najistotniejszych pytań, bo przecież dotyczącego naszego bezpieczeństwa, no a może o te zmiany w składzie tych, którzy zasiedli przy stole?
Zaczniemy od kalendarza.
O, bardzo proszę.
Bo niby to nie jest zaskoczenie. Niby wszystko wiadomo i niby wszystko w tym kalendarzu poukładane, czyli rok 27 to już za kilka miesięcy. A przypomnę, że wywiady różnych krajów informowały, że rok 27 będzie rokiem, kiedy Rosja planuje zaatakować kolejne kraje po Ukrainie, mimo że tam wielkich postępów ich wojsk nie widać, mimo że ich wojska tam no, w pewnych momentach frontu ugrzęzły, w niektórych nie dają sobie rady, ale jednak apetyt Władimira Putina rośnie i mimo tego, że nie udało mu się tak w 3 dni zająć Kijowa, co wiemy, to cały czas te plany mają być aktualne, czyli ten rok 27, za kilka miesięcy właśnie, to jest ten moment, kiedy Władimir Putin myśli o agresji na jakiś inny kraj. No i teraz pytanie, co oznacza ten jakiś inny kraj? Czy to jest, niektórzy mówią, że może chodzić o Białoruś, ale w sumie po co miałby gdzieś tam anektować jakąś Białoruś, skoro i tak wiadomo, jaki jest układ między tymi państwami. No więc oczywiście dużo światła rzuca się na państwa bałtyckie. Litwa, Łotwa, Estonia. Tam o tyle być może nawet nie chodzić, i to podkreślmy, Michale, o taką interwencję wprost zbrojną, jak widzieliśmy na Ukrainie, czy w Ukrainie, ale być może bardziej o scenariusz krymski, czyli mniejszość. Tak, i przypominam, że w tych państwach jest dużo mniejszości mówiącej nawet wyłącznie po rosyjsku. Czyli ja, w jakiś sposób to się nazywa wojną hybrydową między innymi. Właśnie sprawienie, żeby ta część ludności zaczęła domagać się uznania swojej niepodległości, odrębności i tak dalej, stworzenia jakiejś małej państwowości i to wszystko podbudowywane możliwościami, pieniędzmi i wszystkim tym, co wiemy, jeżeli chodzi o działania Rosji. No dość przypomnieć, że przecież podobnie działo się w Gruzji, podobnie działo się w Mołdawii, problem Naddniestrza i tak dalej, i tak dalej. To wszystko widzieliśmy, to nie są żadne wymysły. Tak po prostu Rosja od lat funkcjonuje. Właściwie według utartego schematu i scenariusza to wszystko się przecież dzieje. Więc Donald Tusk w tym wywiadzie, no niby mocno, czyli mówi, to już jest kilka miesięcy. Służby wywiadowcze różnych krajów, nasi sojusznicy mówią nam, że to się ma wydarzyć w 27 roku, więc niby mocno, że to kilka miesięcy, ale cały czas ten scenariusz roku 27 jest przecież aktualny. No i zbierają się dzisiaj i wczoraj przywódcy państw europejskich, Nikozja, czyli Cypr, bo przypominam, że Cypr teraz pełni prezydencję, źle to brzmi, jest gospodarzem prezydencji, o może tak, to jest to, co my też byliśmy kilkanaście miesięcy temu w ramach Unii Europejskiej, no więc dlatego tam się liderzy zbierają. Donald Tusk, rozmawiając z zagranicznymi mediami, to będzie tłumaczenie za TVP Info, pozwolił sobie na pewien żart, ale ten żart ma też znaczenie nie tylko symboliczne, ale też znaczenie materialne, to zacznijmy od tego żartu.
Na wspieranie Ukrainy wczoraj można było usłyszeć ogromną ulgę pośród liderów, bo po raz pierwszy od lat nie było w sali żadnych Rosjan obecnych, jeżeli państwo wiecie, o czym mówię, ale żarty na bok.
No, it's a joke.
Nie, to oczywiście żartuję.
Bo jeszcze tam przechodził jeżeli dobrze widziałem, Robert Fico obok, który raczej z Wiktorem Orbanem się koleguje, chociaż w sprawach tych europejskich nie był tak stanowczy i nie wkładał cały czas kija w szprychu jak Viktor Orban. Raczej głosował za różnymi decyzjami i tym razem też się udało. 90 miliardów euro to jest pomoc dla Ukrainy. O tyle to jest ważne, że wielu ekspertów twierdzi, że jeżeli Ukraińcy te 90 miliardów dostaną, a mają je dostać już niedługo w dwóch transzach, pierwsza to 45 miliardów, które tam popłynie, to sytuacja na froncie może się zmienić. Czy do tego stopnia, żeby Ukraina wypchnęła Rosjan i być może powróciła do granic, no to jest za daleko myśleć w ten sposób, no ale niewątpliwie ta sytuacja, wielu ekspertów twierdzi, ma przynajmniej pomóc Ukraińcom w jakiś sposób zapanować nad frontem w tej chwili. To jedna ważna decyzja, która zapadła dzięki temu, że Viktora Orbana tam nie było już, bo to o nim oczywiście, to ta sugestia była chyba oczywista, że już nie ma Rosjan pośród nas, to o nim mówił Donald Tusk. No i w końcu 20 pakiet sankcji wobec Rosji, to jest też to, co blokował Viktor Orban. Na razie nie było jeszcze rozmowy, ona ma być w przyszłości, o tym, że Viktor Orban też blokował oddanie nam 2 miliardów złotych za pomoc, którą udzieliliśmy Ukrainie na samym początku tej pełnoskalowej wojny. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o konkretne działania. Natomiast ta druga część, o której rozmawiamy, czyli ten artykuł 5 i to, o czym mówił Donald Tusk. On co prawda tam powiedział, że no wierzy w NATO i wierzy w artykuł 5, ale cały czas czytamy to, co jest po ale, prawda? Czyli wierzymy, że Amerykanie przyjdą nas pomocą. Nie deprecjonujemy artykułu 5. Oni ciągle są silni, ale musimy polegać i tu musimy się nauczyć tych trzech cyferek, czyli artykuł 42, paragraf 7, to jest o współpracy państw europejskich, nie natowskich, chociaż większość z nich jest NATO, też oczywiście, że te zbiory się pokrywają. Natomiast tutaj liderzy rozmawiają, co się stanie, jeżeli Ameryka jednak nie przyjdzie z pomocą, chociaż wierzymy, że przyjdzie cały czas, ale że jednak musimy na siebie liczyć. Właśnie na podstawie tego artykułu 42 ust. 7, że to jest właśnie o wzajemnej pomocy w przypadku agresji na jedno z państw członkowskich. I trzeba wypracować mechanizmy, i dlatego ten szczyt w Nikozji był tak ważny, wypracować mechanizmy, co się tak naprawdę dzieje. Że nie w momencie ataku zastanawiamy się, co ma się stać, kto ma wysłać wojska, a kto może dowódców.
Musi być plan.
Musi być plan. No jak to w wojsku, tak?
Mapa drogowa.
Tak. I o ile w NATO jest to przećwiczone, bo przecież często słyszeliśmy o różnych ćwiczeniach NATO pod różnymi nazwami i tak dalej, tam też ćwiczy się kwestie dowódcze. Czyli kto przejmuje dowodzenie, kto w jakim kraju i tak dalej, no to wszystko w wojsku musi być ustalone. O tyle państwa europejskie nie mają tego do końca przećwiczonego, co się dzieje w sytuacji, kiedy są zaatakowane, a samo NATO w sobie nie reaguje. No bo nie reagują chociażby Stany Zjednoczone, więc co tu zrobić, żeby mieć gotowe reakcje? No i właśnie dlatego ten szczyt był tak istotny, bo tam zaczęto o tym mówić i zaczęto mówić o tym głośno, że nie tylko artykuł 5, ale też ten 42 ust. 7 jest bardzo istotny.
Bardzo wyraźnie tam podkreślam, że my jako Polska, jako premier polskiego rządu nie mamy żadnego powodu narzekać na współpracę z Amerykanami, szczególnie jeśli chodzi o kwestie obrony i natomiast nie ulega wątpliwości, to są deklaracje strony amerykańskiej, powtarzane od wielu, wielu miesięcy, że Europa musi się bronić musi liczyć na przede wszystkim na własne siły. I sceptycyzm administracji waszyngtońskiej wobec NATO jako takiego, wobec Unii Europejskiej jako takiej, to też nie są żadne nowości. Ja chcę wstrząsnąć tymi wszystkimi, którzy chcą żyć w złudzeniach, w iluzjach. Rosja przygotowuje się do kolejnych aktów agresji. My to wiemy, tam się to nie wydaje, tylko my to wiemy. I dlatego my nie możemy poprzestać wyłącznie na deklaracjach, gwarancjach, traktatach. My musimy mieć praktyczne decyzje, które dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa naszej granicy i one siłą rzeczy muszą być także decyzjami europejskimi.
No i w tym kontekście także dzisiaj przyszła do nas jeszcze jedna istotna wiadomość, bo przypominasz sobie awanturę o safe, ten europejski safe, tak. Nie ten polski 0%, weto ze strony prezydenta i informacje, że rząd będzie próbował sobie jakoś z tym problemem radzić. No więc odpowiedzialna ze strony rządowej za to Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że już jest gotowa do podpisu umowa na to, żeby Polska te środki pozyskała. Wkrótce, niebawem takie komentarze słyszymy, kiedy ta umowa ma być podpisana. To jest kwestia kilku dni. Usłyszeliśmy też dzisiaj z naszej strony wicepremier ministra obrony narodowej, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz, tę umowę będzie podpisywał. Z drugiej strony odpowiedzialny za budżet europejski komisarz Serafin, tak, Polak, to właśnie on zarządza tym budżetem, to on prawdopodobnie będzie po drugiej stronie siedział, podpisując tę umowę. Znaczy pewnie po tej samej stronie stołu, ale tak obrazowo mówiąc. I to jest ten ta opcja safe, o tak byśmy to nazwali, która nie przewiduje na razie przynajmniej wsparcia dla innych formacji niż wojskowe, bo pamiętasz, tego pamiętam. Właśnie dotyczył tak największy.
Zaliczyliśmy na to, jeszcze... że część tych pieniędzy dotrze do Straży Granicznej i Policji, krótko mówiąc.
Tak, jeszcze podobno są rozmowy na ten temat i cały czas Komisja Europejska tu wykazuje się zrozumieniem dla naszej sytuacji politycznej, więc minister Sobkowiak też mówiła o tym, że możliwe, że jeszcze uda się z Komisją Europejską jednak tak ustalić, żeby te pieniądze tam trafiły, żeby po prostu tych pieniędzy najnormalniej w świecie nie zmarnować, które mieliśmy i dostać w formie grantów, ale też pożyczyć je oczywiście na tych zasadach, które wielokrotnie omawialiśmy i co budziło także kontrowersje. Mm-hmm. Też przypomnijmy, czy to dobra, czy niedobra pożyczka. No więc tak, to oddaję głos pani minister.
Ta umowa trafiła wczoraj nie tylko do nas, tylko również do pozostałych 17 państw członkowskich, które są częścią tego mechanizmu, przede wszystkim od strony pożyczkowej. To otrzymanie przez nas tej ostatecznej treści umowy wczoraj zamyka wielotygodniowy proces negocjacji pomiędzy krajami członkowskimi a Komisją Europejską. W czasie tych negocjacji państwa członkowskie do Komisji Europejskiej zgłosiły ponad 200 poprawek, z tego polskich było kilkadziesiąt, więc nasz wkład w ten cały proces negocjacyjny był bardzo duży. Zresztą nie jest to zaskoczenie. Polska jest liderem projektu SAFE. To był cały mechanizm, był naszym pomysłem, zgłoszonym i zrealizowanym podczas polskiej prezydencji. Nasz wniosek, plan inwestycyjny złożony 30 listopada do Komisji Europejskiej został przez Komisję i państwa członkowskie pozytywnie ocenione, co dało decyzję o przyznaniu Polsce funduszy w wysokości prawie 44 miliardów euro, dokładnie 43,7 miliarda euro, co stanowi prawie 1/3 wszystkich funduszy w ramach mechanizmu SAFE.
No i tak jak mówiłem, już niedługo ta umowa ma być podpisana i pieniądze do nas mają spłynąć, żebyśmy jak najszybciej mogli je uruchomić i zainwestować w Polską, no ale jak słyszysz tam więcej państw, także w zbrojeniówkę, żeby jak najwięcej tej broni, amunicji i wszystkiego, co jest potrzebne, wyprodukować także. To takie, no ja wiem, że to może nie brzmi najlepiej, ale no cóż, stare powiedzenie, które wszyscy powtarzają od prawa do lewa, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, więc zdecydowanie to teraz robimy. Czy jeszcze o jednym temacie zdążę wspomnieć?
Tak, Michale? Tak, naturalnie, 25 minut po 16 mamy jeszcze tyle czasu, tyle, że hej.
To ja szybkim chodem do tego tematu się udam. Nie bez przyczyny mówię o szybkim chodzie, bo dzisiaj wystąpił Robert Korzeniowski jako jeden z przedstawicieli wielu związków sportowych, które zebrały się i spotkały ich przedstawiciele na Stadionie Narodowym razem z ministrem sportu Jakubem Rutnickim. No, spotkali się nie bez powodu, bo afera Zonda Krypto, powiązania Zonda Krypto Przemysława Krala z Radosławem Piesiewiczem zaczęły ich już bardzo martwić i cały wizerunek Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Ruchu Olimpijskiego bardzo ich już martwi. No i pojawiło się jedno bardzo konkretne wezwanie podpisane przez, podobno przyjęte przez aklamację, o czym powie sam Robert Korzeniowski, ale no bardzo mocne wobec szefa PKOL.
W szczególności sprzeciw budzi nieodpowiedzialne i instrumentalne wykorzystanie polskich medalistów olimpijskich, w tym sportowców w mundurach Wojska Polskiego, do promowania podmiotu z obszaru rynku kryptowalut, wobec którego formułowane są poważne zastrzeżenia natury prawnej, reputacyjnej, a jego działalność rodzi istotne wątpliwości co do przejrzystości operacji i bezpieczeństwa powierzonych środków. Podczas spotkania odbyła się konstruktywna dyskusja, w wyniku której uzgodniono konieczność pilnego uporządkowania zasad współpracy sponsorskiej oraz wykorzystanie wizerunku sponsorów, a także rozporządzania tymże wizerunkiem. I ostatnia konkluzja tego spotkania to niniejszym uczestnicy spotkania na Stadionie Narodowym, w którym wzięli udział przedstawiciele związków sportowych oraz świata olimpizmu, wzywamy prezesa Radosława Piesiewicza do niezwłocznego złożenia dymisji z pełnionej funkcji.
Dodajmy, że to nie jest pierwsze tego typu wezwanie. Sam Radosław Piesiewicz na razie nic sobie z tych wezwań nie robi. Pozostaje szefem PKOL-u. Tymczasem zrobił sobie ze wszystkiego chyba już bardzo poważnie wziął sobie, o może tak, do serca to wszystko, co się wokół niego działo i dzieje. Przemysław Kral, czyli prezes Zonda Krypto, i wszystko wskazuje na to, że jest w Izraelu, będzie problem z jego ściągnięciem, przyznaje minister sprawiedliwości, jednocześnie prokurator generalny Waldemar Żurek.
Oczywiście najpierw musimy mieć absolutną pewność, że pan Kral przebywa w Izraelu. Jedno jest pewne, że ma na pewno izraelski paszport. Ale jak państwo wiecie, osoby, które przygotowują się do różnego rodzaju przestępstw, stosują różne metody zabezpieczania tych pieniędzy, które ukradły, czy też własnej osoby. Więc Polska ma podpisane umowy o ekstradycję, ale wiemy też, że są państwa, które nie wydają własnych obywateli. Robią to absolutnie wyjątkowo. Więc ci potencjalni przestępcy wiedzą, o jakie kraje chodzi, i zazwyczaj wcześniej przygotowują się do takich działań. I to są bardzo trudne rozmowy dyplomatyczne, ale także decyzje procesowe. Więc ja mogę powiedzieć tyle, że czekam na decyzję zespołu prokuratorów. Ja nie chcę sterować śledztwami. Prokuratorzy mają tutaj autonomię, ale to jeżeli przesądzą, że są podstawy do stawiania zarzutów, czy też zachodzi konieczność przesłuchania, no to mamy różne rodzaje możliwych działań. Czasem to są czynności procesowe prowadzone w kraju, gdzie taka osoba przebywa, ale wtedy, kiedy chcemy jej postawić zarzuty, to wtedy będziemy się starać, by uzyskać taką osobę w trybie ekstradycji.
Ale łatwo na pewno nie będzie. Pan Kral pewnie będzie się tam ukrywał. A pieniądze zniknęły.
No tak, tak. Przepraszam, myślałem, że jeszcze zakończysz swoją wypowiedź jakąś taką puentą. Zniknęły i podejrzewamy, że są tu i tam na przykład.
Tego nie wiem, gdzie one są.
Ale gdybym tak, wiedział. Nikt nie wie. O, nikt nie wie. Są gdzieś w cyfrowym świecie,
znaczy,
na pewno.
Ktoś wie.
No ktoś wie, tylko my nie wiemy kto.
My nie wiemy kto, ani nie wiemy tak. Ile tych pieniędzy jest dokładnie.
Tak, być może nawet znamy
szacuje
tego
się,
kogoś.
Że co najmniej 350 milionów złotych, ale czytałem dzisiaj też informacje od śledczych, którzy mówią, że może tego być znacznie, znacznie więcej. Przepraszam. Nie wszyscy się pewnie do prokuratury zgłoszą, bo podobno giełda służyła też do prania brudnych pieniędzy. Ale to tylko mówię podobno.
Chcesz powiedzieć, że przestępcy też zostali w ten sposób oszukani?
Tak.
To jest coś w rodzaju chichotu losu, ale ja się nigdy nie śmieję z czyjejś straty, tym bardziej, jak już rozmawialiśmy, ze straty osób, które po prostu odłożyły tam swoje pieniądze, aby inwestować, aby być może w przyszłości z nich skorzystać, czyli tak zwane środki na emeryturę. To nie wywołuje, zdecydowanie nie wywołuje mojego uśmiechu na twarzy. Pan Artur napisał, że kupi tanio bitcoiny. Dzwonić po 20. Panie Arturze, to może nie nastąpić. Nie musi pan dyżurować przy telefonie dziś po 20. W każdym razie, Klaudiusz Slezak, bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie historie, za te wszystkie opowieści, za te wszystkie także kierunki geograficzne. Właściwie od rana o tym rozmawiamy. Izrael, Turcja, Stany Zjednoczone czy Białoruś. Dokąd można wyjechać? My zresztą tematami turystycznymi dziś będziemy się jeszcze zajmować w drugiej godzinie. Przy okazji innej cyfroafery, ale porozmawiamy o przyszłości rynku turystycznego w kontekście także zapasów paliwa lotniczego, które zgromadzone zostały na starym kontynencie, bo wiele wskazuje na to, że jest go niewiele, że jest go mało i co dalej z sezonem, z cenami biletów, Na Białoruś to akurat łatwiej się dostać. Natomiast do takiej Turcji pojechać to już zupełnie inna historia. A wszędzie oczywiście podszewka polityczna. Niemniej, bardzo dziękuję. Do usłyszenia, Klaudiuszu. Wszystkiego ciepłego, spokojnego, weekendowego. Odpoczywaj. A tymczasem za 28 minut godzina 17, czyli ja już niebawem będę mógł Państwu opowiedzieć o pogodzie. Wcześniej zachęcam do wzięcia udziału w procesie głosowania. Tip Top Lista, Radia Nowy Świat. Kolejne 213 notowanie jutro po 20. Dziś do 19 mogą Państwo klikać. Ta piosenka też jest w zestawie. To mleczę. Może ty też słuchasz tej melodii, chcesz się mówić, co robić. Może ty też, może ty też. Powietrze jest inne, nie mogę spać. Zapach twoich perfum tuszował hałas miast. Na twojej ulicy już znam każdy. Jest naszą korespondentką meteorologiczną. Pani Ewo, chyba mogę już panią tak nazywać, bo dostaję od pani opis pogody od czasu do czasu dość regularnie. Napisała, że raz słońce, raz chmury, ale w sumie nie tak zimno. Rzeczywiście, jak się doda temperatury prognozowane na sobotę i niedzielę, to nawet wychodzi 20 stopni. Na razie Polska jest między niżem znad Morza Barentsa, a wyżem znad Morza Północnego. Mamy sporo słońca. Jeśli pojawiły się chmury, to na ogół jest to tak zwane zachmurzenie bezopadowe. Jedynie w Tatrach pojawiły się deszcze ze śniegiem i śnieg. Wieje umiarkowany wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Najniższa temperatura w Jeleniej Górze 7, niecałe 8 stopni Celsjusza, a najwyższa w Toruniu ponad 18 stopni. Jutro pogoda podobna do dzisiejszej z umiarkowanym zachmurzeniem bez opadów i nieco wyższą temperaturą. No dobrze, przesadziłem, że jak się sumuje temperaturę z soboty i z niedzieli, to wyjdzie mniej więcej 20, bo jutro na północnym wschodzie będzie najchłodniej od 14 do 16 stopni, a w centrum i na południu kraju od 17 do, uwaga, nawet 19 stopni Celsjusza. Nocą z soboty na niedzielę i w niedzielę synoptycy zapowiadają zmianę pogody, pojawią się opady, szczególnie w centrum i we wschodniej połowie kraju. Zrobi się chłodniej do 7-10 stopni na wschodzie, 10-12 na zachodzie. Temperaturę odczuwalną będzie obniżał jeszcze silny wiatr, wiejący w porywach do 60-80, być może nawet 80 km na godzinę. 224, 280, 280, tu Radio Nowy Świat, tu nasz telefoniczny dyżur. Wiktoria Wichrowska słucha, gdy Państwo mówią. Popołudnie małpanowyświat.online. Ja uważnie czytam, gdy Państwo piszą.